Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzkiej Gazety Wyborczej, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dużo się działo w ostatnich dniach, więc myślę, że mamy kilka tematów do rozmowy. Zaczniemy oczywiście od przenosin Izby Skarbowej,
Izby Administracji
Skarbowej, tak żeby nie było niejasności, do Gorzowa. No, sprawa świeża, podparta apelem radnych. Ciekawą rzecz dzisiaj słyszałem pana Pierzchały w Radiu Zachód, który tam czyta jakieś felietony, użył sformułowania jakieś tam papierki, jakiejś tam umowy paradyskiej. Też byś tak podchodził do tego tematu? Czy to, jeśli się mieszka w Gorzowie, jeśli patrzy się z perspektywy Gorzowa na tę sprawę, to można sobie mówić o jakiejś tam umowie, no, w jakichś tam papierkach?
Oczywiście, żebym tam nie podchodził, bo mówimy o bardzo istotnym fakcie politycznym, który miał miejsce kilkanaście lat temu i dzięki temu faktowi tak naprawdę mamy województwo lubuskie, więc nie jest to sobie jakiś tam papierek. Aczkolwiek trzeba przyznać, bo to inna ciekawostka. Gdyby ktoś się pokusił i chciał znaleźć ten dokument pod tytułem umowa paradyska,
to musi się zgłosić do was.
To chyba nie znajdzie. Bo rzeczywiście taka umowa miała miejsce. Natomiast w praktyce nie została chyba spisana. No, nikt nie widział jej
fizycznie
załączonej w ramce, żeby nasze społeczeństwo mogło sobie...
Poza luźnymi notatkami, które można znaleźć w prywatnych archiwach różnych osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu.
Wielu to potwierdza. Do tej umowy paradyskiej jeszcze powinniśmy dołączyć negocjacje i faktycznie z przylepu, gdzie głównie politycy AWS-u i Unii Wolności wtedy takowy dokument spisali.
Niedawno rozmawiałem z Andrzejem Drachmańskim tutaj, który notabene też wtedy brał udział. Akurat był osobą z partii rządzącej.
Umowa paradyska jest absolutnym faktem.
Ale mówił o tym, że przylep był zdecydowanie ważniejszy tak na dobrą sprawę.
Ja się z tym absolutnie zgadzam, że tam było dużo więcej konkretów niż z tego spotkania w Paradyżu. No ale przyjmijmy, że ważniejszy jednak był ten Paradyż. No, tam wyrażono wolę polityczną. Wtedy nasze elity stanęły na wysokości zadania. Powiedziały tak, chcemy wspólnego województwa. Porozumiemy się w tej sprawie. Nie zakończy się to karczemną awanturą. I tak to się stało. I to doceńmy, to jest faktem. No, województwo lubuskie istnieje w dużej mierze dzięki zaangażowaniu polityków AWS, Unii Wolności, bo to wtedy to była koalicja rządząca i przy poparciu innych
partii. A może jest tak, że to są partii, po prostu już zamierzchłe czasy i nikogo nie interesuje to, co kiedyś
to
postanowili jacyś politycy, bez względu na to, jakiej rangi byli politykami wtedy, czy jakie funkcje pełnią teraz, bo wielu z nich nadal przecież jest czynnych politycznie. I mówię, jak kiedyś sobie coś tam
takie wrażenie, że oczywiście potem nie było tak łatwo, bo jednak tą historię województwa lubuskiego rzeczywiście można trochę też zbudować na takich konfliktach o instytucje, czy bardziej o wydzielaniu sobie instytucji. To nie jest pierwszy przypadek.
No, oczywiście.
Ja mam wrażenie, że to trochę tak pachnie rewanżem, bo pamiętam wielką awanturę o Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, kiedy były premier Marcinkiewicz, wtedy jeszcze nie premier, grzmiał: panowie, to jest przecież kradzież, tak? Tak rzucał oskarżenia. Teraz,
takich słów nie rzucał, kiedy była mowa o siedzibie telewizji w tej chwili.
Ale mieliśmy kilka takich awantur, między innymi potem też o telewizję, ale wcześniej były Alim. No i teraz mamy kolejną odsłonę tego.
A nie jest trochę tak, że wszystko zależy od punktu siedzenia, bo jeśli spojrzeć, co mówią politycy w Gorzowie...
Wszystko zależy od siły wpływów aktualnie.
To jest jedna rzecz, natomiast w tej chwili już mamy wielu ojców sukcesu, bo jak czytam, okazuje się, że to nie jest rzecz, która pojawiła się chwilę temu, tylko poprzedzona wielomiesięcznymi, jak twierdzi prezydent Gorzowa, rozmowami w tym temacie. Zresztą pan Wójcicki sam mówi o sobie, że to jeden z jego pomysłów. Podejrzewam, że wielu będzie takich gorzowskich polityków, którzy powiedzą, że to ich pomysł. Czytam, co pisze w mediach społecznościowych Tadeusz Jędrzejczak, wieloletni prezydent Gorzowa. Mówi bardzo dobrze, że tak się dzieje. I właściwie wszyscy ci, którzy ulokowani są w północnej stolicy województwa, mówią, świetna sprawa, bardzo dobrze. A co to się takiego wielkiego stanie, tak?
No ja się wcale
nie dziwię.
No, trudno znaleźć w Gorzowie polityka, który byłby przeciw. I tak samo trudno w Zielonej Górze znaleźć polityka, który byłby za. No, popełnił, no jednak polityk trochę kalkuluje i wie, gdzie żyje. Więc przekaz Gorzów nam coś zabiera, a ja się z tym zgadzam, no popełniałby fatalny błąd, jak nie polityczne samobójstwo.
Pytanie,
no i jest na odwrót w Gorzowie.
Pytanie, czy to jest realne wzmocnienie siły, prestiżu Gorzowa jako drugiej stolicy województwa lubuskiego. Szczerze mówiąc, miałbym duże wątpliwości, odchodząc od kontekstu tego, że to przeniesiona zostanie instytucja, stracą pracę ludzie i tak dalej. Bo to jest największy problem, najsmutniejszy, bo tutaj z tym się nikt nie liczy. Oczywiście, jak znam życie, pracownicy będą mieli możliwość dojeżdżania do Gorzowa.
Mam też wrażenie, że taka świadomość społeczna, czym tak naprawdę Izba Skarbowa, czy Izba Administracji Skarbowej się zajmuje.
No to jest instytucja, do której normalny człowiek nie chodzi.
Nie chodzi, tak.
My chodzimy do urzędów skarbowych, natomiast...
Tam się rozliczamy.
A to jest instytucja nadrzędna.
To jest taki... Szukając porównania, to jest taki trochę wojewódzki urząd pracy, który nadzoruje te powiatowe, a Izba Skarbowa nadzoruje urzędy skarbowe.
Ale robią też wiele innych rzeczy.
To
dzięki nim wdrażane są, jeśli centralnie są wdrażane jakieś systemy, następnie oni je tutaj implementują.
Dokładnie, jest to istotna instytucja, ale nie dla tak zwanego zwykłego człowieka, czy zwykłego podatnika. Natomiast to nie mam wątpliwości, że to ta polityka, to przeciąganie liny między Zieloną Górą a Gorzowem, kto jest ważniejszy, kto jest bardziej wpływowy, no to znaczy naszą historię województwa lubuskiego. Tak zawsze było. Zresztą pamiętam takie zdanie od jednego lewicowych polityków, że partia znaczy tyle, ile sobie wydrze, tak? No i właśnie tak.
No to teraz co będzie skuteczniejsze?
Niestety po Dalwinowsku jest przez wiele lat ta polityka.
A co będzie skuteczniejsze? Wczorajszy apel in gremio radnych zielonogórskich, czy raczej zakulisowe rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim, pana Marka Asta, może pana Materny, może kilku innych osób na linii Gorzów-Zielona Góra?
No chyba jednak to drugie, że owszem, takie rytualne apele...
Dobrze, że są, oczywiście.
Oczywiście dobrze, że są takie stanowiska, oburzenia na ten fakt, pewnie istnieją w przestrzeni publicznej i mają znaczenie, no ale jednak chyba nie spotkaliśmy się z tym w ciągu ponad roku rządów PiS, by tak naprawdę liczono się z opinią publiczną. No jeżeli partia PiS raczej twarde stanowisko prezentuje, tak? Jeżeli mamy taki pomysł, to idziemy do celu.
A nie masz wrażenia, że tutaj pewnie, tak na dobrą sprawę nie było żadnego stanowiska? Jeśli było, to ktoś to, żeby nie użyć zbyt mocnego poznania, ale napisał na kolanie, bo jeśli wczytać się w ten dokument, to było tam najpierw w nim zapisane, że Izba będzie w Gorzowie, że jednak w Zielonej Górze.
Od kilku miesięcy, tylko że to nie było jakoś specjalnie atrakcyjnym tematem, rzeczywiście. Minister finansów wprowadzał te zmiany, choćby zmieniając
nazwę. Sam minister finansów twierdzi, że to MSWiA się tym zajmował, że to do pana Błaszczaka w tej sprawie, a nie do niego.
Oficjalnie do wyborczej takie pismo przyszło. Ale takie plany... reformy, nazwijmy to, izb skarbowych było i pewnie przez te miesiące nasi posłowie, zwłaszcza PiS, widząc, co się święci, no jednak powinni być bardziej skuteczni. No, nie, z tego wychodzi, że nie byli. Teraz mówi się, że a za tym wszystkim stoi Elżbieta Rafalska. No, widocznie, jeżeli tak jest, to była skuteczniejsza niż ta większość posłów PiSu z południa województwa i zwłaszcza z szefem partii Markiem Astem, który...
Bardzo maleńki trybik w tej całej machinie. Pan Marek Budniak, z całym szacunkiem dla niego, powiedział wczoraj, że on nie wyobraża sobie takiej sytuacji, że dojdzie do tego, że ta izba zostanie przeniesiona do Gorzowa i potem politycy Prawa i Sprawiedliwości gdzieś na jakimś wspólnym kongresie czy jakiejkolwiek uroczystości usiądą koło siebie i będą sobie normalnie rozmawiali, nie mając do siebie pretensji. Ciekawe spostrzeżenie człowieka z niższego szczebla, z drugiego szeregu.
Świadczący o tym, że chyba Marek Budniak nie ma wielkiej wyobraźni.
A może jest idealistą?
Nie. No jest po prostu amatorem w polityce. I to sobie tak emocjonalnie postrzega świat. No tak nie jest. No, oczywiście pamięć społeczna jest krótka. Ja pamiętam tę wielką awanturę o właśnie Agencję Modernizacji Rolnictwa i to było dużo bardziej gorąco i też się wydawało, że wtedy ci politycy nie będą w stanie usiąść obok siebie. Oczywiście, że będą, tak? Będą mieli zawsze pretensje, tylko wiedzą, że dla skuteczności w polityce takie rzeczy się chowa do kieszeni, więc opowiadanie o to, że nie wiem, PiS pęknie na pół i nie będą sobie rąk podawać, no to włóżmy między bajki.
Dobrze, zostawmy ten temat. Rzecz gorąca, pewnie będziemy wracać do niego jeszcze niejednokrotnie, a przenieśmy się do Sulechowa na moment. Uniwersytet Zielonogórski będzie wchłaniał PWSZ. To też taka informacja, która podobno w zaciszach gabinetów obu rektorów zrodziła się jakiś czas temu, nie mówiono o tym na zewnątrz. Specjalnie zwołane dwa senaty uczelni w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Senaty wyrażają swoje zdanie, wstępne oczywiście, bo tutaj nie ma jeszcze nic konkretnego, ale po burzliwych dyskusjach jeden i drugi senat uczelni właściwie jednogłośnie mówi o tym, że do takiego połączenia powinno dojść. Kto zyskuje, a kto traci?
Nie wiem, kto zyskuje, ale widać było jak na dłoni, jak demografia zwycięża nad naszym szkolnictwem wyższym w województwie lubuskim.
A ja bym powiedział, że racjonalizm.
To jest racjonalizm, ale ja sobie przypomnijmy tak. 10 lat temu w Sulechowie studiuje 4000 studentów. 3 lata temu 700. Dzisiaj 400. Co to za uczelnia, gdzie jest 400? Jest 5 kierunków i 400 studentów. Gdzie wybudowano akademię, gdzie wybudowano centrum ogrodnicze, badawcze w Kalsku za ciężkie unijne pieniądze, potem centrum energetyki. Nagle widzimy, że są piękne laboratoria, fajne budynki.
Tylko świecą puste.
Tylko są puste, więc...
Ale to jest teraz wartość dodana, więc ja mam bardzo duża uczelni sulechowskiej, która mówi, słuchajcie, może nie mamy studentów, ale mamy
ale 3 lata
cały inwentarz 3 wielki, lata temu, który wniesiemy do was.
Kiedy to pojawiły się te pierwsze pomysły, to usłyszeliśmy z Sulechowa, nie poddamy się, będziemy trwać, chcemy przetrwać, może się nam zmieni, tak, może się uda. No dziś profesor Marian Miłek mówi, nie uda się, tak, albo znikamy, albo staniemy się częścią...
A ja myślę, że profesor Marian Miłek zaczął liczyć, o tym mówił zresztą rektor Tadeusz Kuczyński. Sprawa jest bardzo prosta i to jest absolutnie racjonalne. Kolejną rzeczą jest oczywiście projekt ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym, czyli ustawa 2.0, która może bardzo mocno namieszać, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych mniejszych, niektórzy mówią regionalnych uczelni. Sposób finansowania uczelni z dotacji mówi bardzo wyraźnie. Jeśli tu się połączycie, to macie gwarancję, że przez następne 5 lat nie będziecie mieli, jak teraz jest, co roku dotacji ujemnej, tylko dotację dodatnią, bo to wam gwarantuje państwo, więc nic, tylko się się łączyć. Tak?
Nie, no ruch jest absolutnie racjonalny, podpowiada to zdrowy rozsądek i no dziwiłbym się, gdyby uczelnia w Słuchowie trwała w swoim oporze i wierzyła w przetrwanie. No, no to się nie dało i to jest absolutnie racjonalne, ale faktycznie ta reforma tutaj jakby trochę przyspieszyło to, co robi minister Gowin, tak? Że ta reforma szkolnictwa wyższego, zresztą oczekiwana też przez naukowców, bo ciągle słyszymy, że o, mamy kilkaset uczelni, ale umieśćmy je na mapie świata. Okazuje się, że te nasze tam są gdzieś na pięć, pierwsze jest gdzieś w okolicach 500 miejsca i że niby mamy te tak dużo uczelni, ale dlaczego te nawet najlepsze w konfrontacji ze światem wypadają tak słabo? No i wszyscy oczekują, że no, ta nasza elita uczelni polskich jednak awansuje w świecie. No, chyba każdy sobie tego życzy.
Tak?
I siłą rzeczy może i pewnie odbije się to kosztem tych mniejszych.
A ja myślę, że może odbić się tak naprawdę z korzyścią dla większości uczelni, bo jeśli teraz wykonywane są ruchy zwane sieciowaniem, jeśli te mniejsze uczelnie podpisują ze sobą stosowne umowy na wymianę myśli, wymianę badawczą w dużej mierze, wiele instytutów zrzesza się w takie konglomeraty uczelniane po to trochę, żeby się obronić ewentualnie przed marginalizacją w myśl nowej ustawy i przegraną na mapie Polski już w tym momencie z tymi największymi uczelniami. Może oni, tworząc te kompleksy, tak na dobrą sprawę, będą mieli wartość dodaną też do tej ustawy. Nie tylko zrobią to po to, żeby się uchronić, żeby być bardziej ważnym, no, ale coś z tego wyjdzie i będą tego namacalne efekty.
Że stanie się coś pozytywnego, a więc odwróci się to, na co też narzekają naukowcy, że no zresztą widzieliśmy to w ostatnich latach, że każda uczelnia po prostu walczyła jako niepodległość o każdego studenta i po prostu przyjmowano wszystkich. Potem było narzekanie, no, że poziom niestety spada i jest niski i w ogóle coś złego się dzieje. Tak? Że ta reforma wymusi, no, dzięki temu systemowi nowych dotacji, także inwestowanie w poziom kształcenia, w badania naukowe. Tak? Zresztą to się trochę już na Uniwersytecie Zielonogórskim dzieje. Mamy park naukowy w Nowym Kisielinie.
Za moment,
tak?
Z kosmicznymi technologiami. No,
za moment, tak, będziemy mieć park kosmicznych technologii. I to trochę chyba ta polityka Gowina wymusza i to bardzo dobrze.
Chociaż ja pamiętam wystąpienie ministra Gowina na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tu w studiu zresztą mówił, to samo uczelnie tego typu nie powinny absolutnie się niczego obawiać. No, my nie będziemy robić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale to taka mowa ministerialna.
Minister Gowin jest kulturalnym człowiekiem i wie, co to znaczy kurtuazja. No.
Tak, tak. Bez dwóch zdań. Kończąc ten temat, dyktoryjka, ale istotna. Ktoś na konferencji zastanawiał się, czy odległość pomiędzy Zieloną Górą a Sulechowem nie będzie problemu, że studenci będą musieli stąd z zajęć jechać na wydział, na zajęcia do Sulechowa, na co rektor Miłek mówi, no, kończy się strójka, będą dwa pasy w jednym, dwa pasy w drugim kierunku, 10 minut i jesteście na miejscu.
Przecież ile od paru lat funkcjonuje coś takiego jak student bus, tak, i to
każdy student ma teraz samochód.
No ale weźmy to, że jednak PWZ w Słuchowie jednak wnosi oprócz bazy no, spory majątek, więc w razie czego majątek zawsze można sprzedać.
No, oby tak nie było na starcie. Zostawmy uczelnie, to też temat absolutnie rozwojowy. Tak sobie myślę, Sebastian Ciemnoczołowski opuszcza magistrat, przestaje być doradcą prezydenta Janusza Kubickiego. Strata dla magistratu? Żadna strata dla magistratu? Czy po prostu takie zwykłe odejście? Ktoś pracował i nagle mówi, dziękuję bardzo serdecznie, dostaję nową propozycję pracy idę gdzie indziej, tam będę.
Nie, no to jest trochę w tym realnej polityki i trochę takich ludzkich, zwykłych decyzji, tak? No bo Sebastian Ciemnoczowski zostaje doradcą w momencie, kiedy obóz Janusza Kubickiego zbliża się z Platformą i tam wycinają ten PiS w Radzie Miejskiej, masakrują i w ogóle, no i mamy nową erę, tak? Że jest to taka nieformalna, ale bardzo widoczna koalicja Kubickiego z Platformą Obywatelską. I to było akurat naturalne.
A teraz Platforma odchodzi?
Naturalne. Na bok, tak? Ja mam wrażenie, że trochę te drogi się rozchodzą, bo już ani ta współpraca nie jest w interesie Janusza Kubickiego, który obserwuje przecież, co się dzieje w polityce, widzi, jak rośnie prawicy.
Kalinowski jest świetnym obserwatorem, tak? Ta, niejednokrotnie to pokazuje.
Ma ten słuch polityczny. No i Platforma też widzi, że jak będzie w takim bezrefleksyjnym koalicjantem, to skończy jak słynna przystawka, czyli Samoobrona. No i skończy na poziomie 10% w Zielonej Górze i nie dostanie się do Rady. Ale w tym wszystkim jest też jakaś ludzka sprawa. No, ja byłem trochę autorem tego tekstu wyborczej. No, Sebastian Ciemnoczowski jest młodym politykiem, był wicemarszałkiem, ma takie dobre CV polityczne, no ale też jest człowiekiem, który...
ma aspiracje, nie chce grać w drugim szeregu?
Dostał propozycję pracy z bardzo dobrej firmy, którą no jedną z lepszych w Polsce. A działa w Sulechowie ta firma. Nie będę wymieniał nazwy. Liczy się w branży, więc trudno coś takiego odrzucić. No.
Dla wielu powiedziałoby później, głupi byłeś chłopie, że nie skorzystałeś z okazji, kiedy potentat w danej dziedzinie mówi ci, przyjdź do mnie, tak jest, dam ci lepsze pieniądze, bo nie sądzę, żeby poszedł za gorsze pieniądze do pracy.
Nie, no zdecydowanie nie. No to była bardzo ciekawa propozycja. Nie wiem, czy z gatunku nie do odrzucenia, no ale... I ta przyjęcie tej propozycji jakby wyklucza, tak, takie mocne zaangażowanie polityczne.
I tyle. Krótka, prosta historia. Minął też czas, dobiegł końca, jeśli chodzi o dzisiejszą rozmowę. Myślałem, że jeszcze jakiś temat zahaczymy, bo tych tematów pewnie...
Niestety, Legia przegrała i odpadła.
No, takie rzeczy też.
No nie, no jak tak chwilę o piłce, no to ostatnio Mateusz Bołek powiedział, że, no, że w klubowej piłce jesteśmy trzecim światem. No
I ma rację.
I trochę ma rację.
I ma rację, nawet jeśli ktoś z zapartym tchem spogląda w telewizor, czy jeździ na mecze.
Reprezentacja awansowała, ale kluby polskie to jednak nadal trzeci świat.
Ale niedawno widziałem reportaż o tym, jak to Polacy, co prawda liga tam piąta albo szósta, zasilają Bundesligę i polski zespół gdzieś w byłym Enerdowie tworzy całościowo drużynę. Co prawda mecze najczęściej rozgrywają w Polsce, ale mają drużynę
niemiecką.
W Wielkiej
Brytanii też już powstają polskie drużyny amatorskie. No, ale Wielka Brytania ma 5 lig zawodowych, więc...
I Wielka Brytania ma mnóstwo Polaków do zagospodarowania, a oni też chcą coś robić popołudniami. Artur Łukasiewicz, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo.
Bardzo.